Tu wieczorem kanał Komanów, przed mikrofonem Sławek Kulesza. Dzisiaj o antymaterii. Zaczęliśmy od antyelektronów, czyli pozytonów, które zostały przewidziane najpierw teoretycznie, następnie zostały odkryte doświadczalnie, no a później poszło. Odkrycie pozytonów to był rok 1932, natomiast kolejne odkrycia, czyli w latach 50. nagle nastąpił wysyp cięższych antycząstek. A więc tak, w roku 1956 odkryto antyproton, następnie antyneutron, no a później już w latach 60. i później pracę skierowano oczywiście w którą stronę? No w stronę zbudowania antyatomów. No bo skoro mamy już antycząstki, które są cegiełkami pojedynczych atomów. Przypominam, że jądro atomowe składa się z protonów, neutronów, natomiast wokół nich, wokół tego jądra krążą elektrony. No to skoro mamy te trzy cząstki już w swoich antywersjach, no to możemy pokusić się o zbudowanie antyatomów, czy atomów antymaterii. No i cóż, pierwsze odkrycia to są pierwsze antyjądra. Najpierw antyjądra. To był rok 60, druga połowa lat 60. A stworzenie pierwszego atomu antywodoru, no to niestety trochę trwało. To doniesienie o tym pojawiło się dopiero w roku 1995, czyli raptem jakieś 30 lat temu, czyli dobre 30 lat zajęło naukowcom, fizykom stworzenie aparatury i metod nie tylko do wytwarzania antyatomów, ale też do ich pułapkowania, bo to jest kolejny ważny problem. Nie wystarczy zbudować antyatomu, ale trzeba jeszcze stwierdzić jego obecność, co wymaga trochę czasu, żeby taki antyatom nie za szybko się rozpadł. No a poza tym dobrze by było jeszcze jakieś właściwości przy okazji pomierzyć, żeby testować różne teorie fizyczne. No więc pierwszy atom antywodoru został wykreowany w roku 1995, a później to już poszło. W roku 2002 udało się ten antywodór schłodzić, co było jednym z kluczowych osiągnięć, żeby taki antywodór można było długo przechowywać, żeby można było badać różne jego właściwości. W roku 2011 pojawił się pierwszy antyhel-4. No i to jest chyba jak na razie póki co najcięższe jądro antymaterii wytworzone w sposób sztuczny. Dlaczego to jest z tym chłodzeniem takie ważne? Dlaczego takie ważne było, aby nie tylko wytworzyć antymaterię, ale również aby ona była odpowiednio schłodzona? Otóż pułapki, które, aby pułapkować, aby utrzymać antymaterię, no to trzeba ją trzymać z dala od zwykłej materii. Antymateria i materia zwykła, taka barionowa, jak mówimy fachowo, materia złożona z barionów, czyli materia zbudowana m.in. z kwarków, materia barionowa w kontakcie z antymaterią natychmiast anihiluje, czyli zamienia się w czystą energię. Czyli elektron, kiedy spotka na swojej drodze pozyton, zamieniają się w kwanty gamma, czyli zamieniają się w kwanty promieniowania elektromagnetycznego. Tej energii jest bardzo dużo, w dwa kwanty, o tym będę mówił za chwilę, dlaczego dwa. Natomiast no, nie mogą, jeżeli chcemy utrzymać antymaterię, no to do takich spotkań nie może dochodzić. No, trzeba niestety antymaterię trzymać z daleka od materii. Jak to zrobić? No, zwykły pojemnik nie nadaje się, no bo przecież jeżeli antycząstka uderzy w ściankę naczynia, no to ulegnie anihilacji. To tak nie można. Tu trzeba jakimś polem magnetycznym, elektromagnetycznym to utrzymywać z dala od zwykłej materii, no i w dodatku w ultrawysokiej próżni, no bo przecież w zwykłej próżni jednak też jakieś tam szczątkowe ilości różnych cząstek materii się znajdują, więc to musi być, tu naprawdę warunki muszą być ekstremalne. No i energia nie może być za duża, żeby taką antycząstkę spułapkować, no bo jak jej energia będzie za duża, no to ona tak jakby nam podskakiwała mocno. Im taka cząstka mocniej podskakuje, no tym trudniej ją utrzymać w miejscu. Także musiało być spełnionych kilka warunków, no między innymi właśnie to ekstremalne chłodzenie do bardzo niskich temperatur i no właśnie, zbudowanie odpowiednich komór do przechowywania. Te komory nazywamy pułapkami. Generalnie wykorzystuje się dwa typy komór, z czego w CERN-ie, gdzie akurat widziałem na własne oczy, jednym z działów CERN-u jest tak zwana fabryka antymaterii, Antimatter Factory, gdzie się nie tylko wytwarza, ale właśnie i pułapkuje takie antycząstki. No to takie tam wykorzystuje się standardowo tak zwane pułapki Penninga. To nie jest rozwiązanie najtańsze, ale obecnie chyba najlepsze pułapki do przechowywania antymaterii. Co więcej, w CERN-ie mamy swojego człowieka, pani doktor Barbara Maria Latacz, o której niedawno było dosyć głośno, ponieważ kilka doniesień naukowych, nie tylko CERN-owych, się przetoczyło nawet przez media społecznościowe, jako o osobie, to jest absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, od kilku lat już pracująca w CERN-ie, właśnie w tej fabryce antymaterii. I ona tam się zajmuje problemami, no, między innymi pomiaru właściwości antycząstek, antymaterii, ale także zajmuje się problemem pułapkowania, czyli przechowywania i transportu antycząstek. Okazuje się, że pułapki, które w CERN-ie skonstruowano, są już na tyle zaawansowane, że można nawet cząstki antymaterii przewozić na spore odległości. Wyobrażacie sobie? Taki pozyton zapakować do pułapki i następnie zapakować na samochód, bo to są takie wielkie, wielkie zbiorniki. Oczywiście one muszą być chłodzone ciekłym helem i plus jeszcze ultrawysoka próżnia w środku, no to warunki są ekstremalne. I to wszystko pakujemy na ciężarówkę dużą i przewozimy sobie. I gdzie indziej to z kolei wyciągamy i się okazuje, że dalej ta antycząstka tam jest w tym zbiorniku. Super. No ale cóż, z tym się wiążą oczywiście określone problemy, no bo przy ruszaniu takiego samochodu, czy przy każdym podskoku na nierównościach jezdni, oczywiście pojawiają się takie impulsy siły, pojawia się przyspieszenie, no i ta cząstka też będzie odczuwać te przyspieszenia. W związku z tym, no, transport takich antycząstek na duże odległości to wcale nie jest taka prosta sztuka. A co jeszcze można robić z antycząstkami? O tym za chwilę.